ksiądz Zbyszek powiedział o tej przepięknej harmonii, o tej orkiestrze natury, ja doznałem czegoś podobnego w Afryce, kiedy wizytowałem kraje na brzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Togo i tam znalazłem się któregoś dnia nad rzeką i obudziłem się o godzinie 4:30 rano i zacząłem słuchać głosu budzącej się natury. Szum rzeki, drzewa, liście i powoli tak budzącą się naturę. Jedne ptaki przestawały śpiewać, po chwili powolutku zaczynały śpiewać następne i od razu było widać, jakby budziły się całymi rodzinami. I dzisiaj naprawdę nie jest zaskakującym to, że człowiek próbuje odtworzyć te wspaniałe dźwięki. Nawiążę jeszcze do takiego jednego wydarzenia i do takiej jednej sytuacji, która mi się tak spontanicznie ciśnie w tym momencie, bo mówimy tutaj o kulturze tych plemion Indian w Ameryce Południowej, tej hiszpańskojęzycznej. Miałem też okazję być w Brazylii, gdzie mamy do czynienia z Indianami. Również są tam na południu Brazylii i plemiona Guarani, ale są też inne plemiona już amazońskie. I wiemy, że Brazylia była pod wpływami portugalskimi. I tam w Brazylii jest rzeczą ciekawą, bo tam mamy do czynienia z Afroamerykanami. Więc mamy do czynienia z Afrykańczykami, którzy przyjechali do Ameryki Południowej, zostali przywiezieni przez kolonizatorów i byli wywożeni masowo z Afryki, przewożeni do Ameryki Południowej. I wiemy, że było to przynajmniej 20 milionów Afrykańczyków przewiezionych do Ameryki, z Afryki. Pewnego dnia znalazłem się na Madagaskarze i wizytowałem nasze szkoły, które prowadzimy na Madagaskarze. W jednej z nich, w Antananarivo, na przedmieściach stolicy, sprawowaliśmy Eucharystię. I było to w okresie Adwentu. I pamiętam, przygotowaliśmy się do mszy roratniej. Było ciemno, godzina 5 rano. Rozpoczynała się Eucharystia, ludzie zbierali się w kościele, a my zbieraliśmy się w zakrystii i przygotowaliśmy się do tej celebracji. I przybywało coraz więcej ministrantów, powoli ubierali się w białe komże, białe alby, jedni brali świece, inni krzyż i formowali procesję wyjścia do Eucharystii. I kiedy już zbliżaliśmy się dokładnie do godziny 5, miała się zacząć Eucharystia, zapanowała cisza, zupełna cisza. I w którymś momencie ktoś zaintonował śpiew. Był to ten, który niósł krzyż na samym początku procesji liturgicznej. I w tym momencie cała procesja tych, którzy szli sprawować liturgię, wychodzili do kościoła, wszyscy razem połączyli się w tym śpiewie i z tym śpiewem wychodzili do kościoła. I jak powoli zatapiali się w tłumie, przechodząc przez środek kościoła, który był już pełny, zupełnie po ciemku, już o 5 rano, nagle wszyscy ludzie po kolei zaczęli się włączać w ten śpiew. I pamiętam głosy, które usłyszałem, przypomniały mi zupełnie identyczny dźwięk, jak na filmie Misja.
Czy my nie możemy w naszej kulturze dokładnie uczynić tego samego? To może zaraz nie na takim poziomie, ale dlaczego i nie? I nasze plemiona w naszym kręgu kulturowym, z naszą wrażliwością europejską, środkowoeuropejską, z naszą kulturą słowiańską, która języki słowiańskie też są uważane za tak zwane języki muzyczne albo melodyjne, które nasz język polski akurat jest dość szeleszczący, jak to mówią inni, ale języki słowiańskie czy starosłowiański, który jest bazą dla innych, jest językiem niezwykle melodyjnym, pięknym, śpiewnym, dużo łatwiejszym niż angielski, niż niemiecki, nawet niż francuski, który jest językiem neołacińskim. Dlatego, dlaczego i u nas są ludzie zdolni. Czasami mamy trochę kompleksów, nie wierzymy w to, że i nasi i tak dalej wychowankowie, dzieci. Ja kiedy pracowałem też duszpasterską w Italii, to nie chcę otwierać nowego wątku, ale ta sieć oratoriów, ksiądz Sylwester też bardzo długo był, to wszechstronnie przygotowały dzieci. Moim marzeniem jest dzisiaj, przeszkodziła mi w tym, jeżeli mogę tak osobiście powiedzieć, epidemia, bo wszystkie salki parafialne skoncentrowałem wokół kościoła i przy kościele. jako nie muzyk, tylko ten, który słucha dużo muzyki klasycznej i oratoryjnej szczególnie, i liturgicznej, mam nadzieję, że rozumiem to i na dobrym poziomie. Ja już mam dwa pianina zakupione, nie elektroniczne, tylko prawdziwe, autentyczne, by dzieci dzisiaj w dobie nie biedy, tak jak ksiądz Darek wspominał, gdzie są te szkury, to nic nawet nie przeszkadza, bo się uczą na przykład wrażliwości śpiewu dźwięku przy innych dźwiękach. A tutaj nagle my śpiewamy i ktoś coś powie i się zaraz mylimy, bo nie mamy podzielności, takie tam rzeczy. A więc wracam do wątku właśnie, żeby na dzisiaj w tym już bogactwie, bo mogę tak powiedzieć, że Polska już do tego dotknęła na dobre i na złe, gdzie jest dźwięk sztuczny, gdzie jest dźwięk modyfikowany, gdzie jest dźwięk wręcz elektroniczny, instrumenty wszystkie imitujące fortepiany, pianina, imitujące skrzypce, imitujące nawet organy. Zresztą mamy ten problem organów, innych instrumentów elektrycznych, elektronicznych w kościołach, które według przepisów i prawa nie powinny być. Żeby dzieci dotykały tych instrumentów. Ja już mam wybranych tych, którzy by uczyli po prostu w takim, bo może nie wszystkich stać na to, żeby pójść do szkoły muzycznej dzisiaj w Polsce, albo nie tylko chodzi o materialnie. Nie zawsze rodzice, z całym szacunkiem, mogą odkryć, że dziecko ma talent. Ja mam przyjaciół w Italii, muzyków, którzy zaczynali, bo proboszcz, tak, powiedział, spróbuj zagrać. Dzisiaj jednym z tych, który muszę powiedzieć nazwisko, gdzieś mi się ciśnie na język, ksiądz Dariusz zna, Gian Paolo di Rosa, w wieku 14 lat zaczął grać, nie mając rodziny, która by go muzycznie przygotowała. Dzisiaj jest światowej sławy organistą, klawesynistą, pianistą, człowiekiem ogromnej wiary i pokory, światowej sławy, znamy go i takich jest bardzo wielu, ale zaczął, bo w swojej parafii. I był chórek, i było to, i doprowadzono do koncertów międzynarodowych w jego parafii. Ja wziąłem wzór i w mojej parafii, gdzie byłem proboszczem w Italii, do tej pory festiwal już przeżyło 25-lecie, a ja przeprowadziłem 10 tylko edycji, a wydawało mi się, że to tak dużo.
Zbyszek mnie tutaj troszeczkę prowokuje z tym proboszczem, który zaczął uczyć grać. Prowokuje mnie dlatego, że mam swoje takie własne doświadczenie życiowe, ponieważ mój kontakt z muzyką właśnie zaczął się w taki sposób. Chodziłem do 5. klasy szkoły podstawowej i któregoś dnia na nauce religii, na katechezie, mój ksiądz proboszcz, ksiądz Roman Nierychlewski, to parafia Brąszewice, w dekanacie, byłem dekanacie złoczewskim, jeszcze należeliśmy wtedy do diecezji włocławskiej, teraz już należymy do diecezji kaliskiej.
A tak? Dekanat jestem sam.
Tak. I ksiądz Roman Nierychlewski przyniósł na katechezę akordeon i zaczął nam grać na akordeonie, zaczął śpiewać. Którymś z chłopców poprosił go, aby grał na werbelku. I tak mnie to wszystko pociągnęło. I myślę, kilka innych jeszcze osób, które obok stały i słuchały, że dosłownie coś się zapaliło w naszych sercach. I kiedy ksiądz Roman zobaczył to, tak się odezwał spontanicznie i powiedział tak, gdybyście chcieli, to ja was mogę nauczyć grać przecież. Tak? No tak szczerze mówiąc, rozpaliliśmy się niesamowicie, ale nie wierzyliśmy aż tak do końca. Ja poszedłem do domu i tak zacząłem o tym mówić, że ksiądz proboszcz przyniósł akordeon, że pięknie nam się podobało bardzo, jak grał na akordeonie. No i powiedział, że on by nas nauczył grać, gdybyśmy chcieli kupić sobie akordeony. Powiedziałem to mamie. Mama tak patrzyła trochę na mnie dziwnie. No i pewnie wszystko by się zakończyło, ale ja na drugi dzień znowu zacząłem o tym mówić. No i mama zaczęła opowiadać sąsiadkom i mówi, no wiecie co, ten chłopak mi tu opowiada, że proboszcz mu powiedział, że go będzie uczył grać na akordeonie. No ale wiecie co, akordeon, no trzeba byłoby kupić, no, ale ja nie wiem, czy on będzie się uczył grać na akordeonie, bo wiecie jak to młodzi, dzisiaj to, jutro tamto, czego oni chcą. No a ja naciskałem na ten akordeon I wyobraźcie sobie, któregoś dnia tak rozmawiamy i nagle drogą jechał ksiądz proboszcz i zatrzymał się. No i mama nawiązała do tego tematu, a proboszcz z całym entuzjazmem powiedział, tak, jak mogę uczyć grać i gdyby chcieli, to bardzo chętnie, no przecież nic nie stoi na przeszkodzie. No i słuchajcie, to była piąta klasa szkoły podstawowej. Na początku pożyczyliśmy akordeon, mały akordeon 40-basowy od mojego kuzyna spod Wrocławia i zacząłem chodzić na lekcje. I od razu w krótkim czasie przyłączyło się dwóch moich starszych kolegów, Jurek, Wojtek. No i wyobraźcie sobie, że już pod koniec roku ksiądz proboszcz znalazł już kilka osób, które zaczęły się uczyć u niego również grać na mandolinie i na skrzypcach. I później jeszcze na gitarach. Ksiądz Roman grał na tylu instrumentach. I na początku mieliśmy wspólnie razem lekcje, później te lekcje się tak rozchodziły, ponieważ no nie można było w tylu spotykać się razem, już każdy potrzebował swoich lekcji. I pamiętam pierwsze nasze występy podczas liturgii, było niesamowite, wszyscy spięci, ale ludzie usłyszeli podczas liturgii coś nowego.
Muzykę na żywo.
Żywą muzykę, polifoniczną, muzykę składającą się z różnych instrumentów, które ubogaciły ją niesamowicie. I ten pierwszy występ tak nas bardzo zachęcił. I przy tym pierwszym występie wielu młodych ludzi również się zachęciło do grania. I proszę mi uwierzyć, że ten nasz zespół rozrósł się do 50 członków. Było nas 50. Począwszy od małych dzieci, aż do prawie dorosłych ludzi. I chodziliśmy wszyscy ze swoimi instrumentami. I kiedy ja już chodziłem do technikum, jeździłem do technikum, do Zduńskiej Woli, do internatu, wracałem w piątki i w piątek po południu śpieszyłem się, by zdążyć na próbę i spotkać się z naszą grupą. I wyobraźcie sobie, że z tej naszej grupy wyodrębniła się później grupa teatralna. Graliśmy różne sztuki teatralne, pantomimy, coś niesamowitego. I później pamiętam relacje, które się zawiązywały pomiędzy nami, relacje przyjaźni, rozmawialiśmy o muzyce, ale też rozmawialiśmy o wielu innych sprawach. I powoli ta muzyka zaczęła nas łączyć i stworzyła się taka nowa, wielka grupa. Powstała jakaś nowa pasja w parafii, której poświęcano wiele czasu, wiele tematów się skupiało wokół tej grupy. I w pewnym momencie zauważyliśmy, że my już jesteśmy zupełnie innymi ludźmi od tych pozostałych. I po wielu, wielu latach też zdaliśmy sobie sprawę, że przy okazji tych spotkań my wzrastaliśmy w zupełnie innych wartościach. Przecież w tym czasie mogliśmy tracić czas na ławkach, na boisku, gdziekolwiek, czy moglibyśmy iść i pić piwo. My mieliśmy zupełnie inne zajęcia, zainteresowania i wiele, wiele pasji, które nas łączyły. I to było coś wspaniałego.
Czyli trzeba to dzisiaj robić tym bardziej.
Trzeba. Ja przyznam szczerze, że później ta gra, to mi wszystko bardzo pomagało. Cieszyłem się z tego bardzo, bo przecież poszedłem do seminarium i wtedy zacząłem grać nawet na organach i śpiewać. I wykorzystywaliśmy te nasze talenty, żeby wychodzić naprzeciw ludziom. Chodziliśmy odwiedzać starszych ludzi w DPS-ach. Chodziliśmy z instrumentami, rozmawialiśmy, spotykaliśmy się z nimi. I nieraz z młodzieżą. No to jest niesamowite, jak instrumenty chwytają młodych ludzi, jak ich pociągają za sobą. Coś wspaniałego. Myślę, że dzisiaj potrzeba nam więcej odwagi, żeby proponować młodzieży właśnie takie wyzwania, pokazywać im wysoki poziom od razu lotów.
To jest właśnie wielką
troską tych szkół muzycznych zakładanych przez ojca profesora w Boliwii. Tych szkół jest wiele, praktycznie przy każdej misji jest taka szkoła. Niestety sytuacja covidowa dotknęła również Boliwię, dotknęła te szkoły. No i teraz jest tam dość ciężka sytuacja finansowa. Ojciec Piotr robi wszystko, żeby te szkoły przetrwały, dlatego że widzi tam ogromny potencjał ludzki, a jednocześnie dla tych biednych ludzi, bo tak trzeba powiedzieć, ubogich ludzi, te szkoły, bycie tam, to jest jakaś szansa na zaistnienie, jakaś szansa na zdobycie wykształcenia, zdobycie wiedzy, prawda? I rzeczywiście powstają pewne inicjatywy, pewne dzieła, żeby wspierać tę misyjną działalność ojca Piotra, przede wszystkim te szkoły, bo to jest największy skarb, największe dziedzictwo, bo te szkoły odtwarzają ten materiał naukowy, ten dorobek naukowy, można powiedzieć, całego życia ojca Piotra, więc gdyby ktoś ze słuchaczy był zainteresowany pomocą, to ja tutaj potem księdzu redaktorowi Mateuszowi podam, jakie są możliwości udzielenia pomocy. Ale myślę, że rzeczywiście to, co tutaj żeśmy powiedzieli, jest to jakieś takie też no, wyzwanie i zachęta, żebyśmy to robili w parafiach. No, dla mnie jako liturgisty byłoby czymś pięknym, kiedy celebrując mszę świętą miałbym chór, miałbym scholę, która wykonuje muzykę na wysokim poziomie, muzykę liturgiczną, nie jakąś taką muzykę diskopolową, jak to dzisiaj często w kościołach spotykamy, ale właśnie no klasykę, która jest sama w sobie czymś pięknym. I to zarówno tę klasykę dawną, jak i klasykę współczesną, bo przecież mamy również współczesne i teksty, i melodie pieśni liturgicznych, które są jak najbardziej do wykorzystania. Tak, księże Zbyszku?
Tak, nie chciałbym mówić tak, żeby zabrzmiało bardzo personalnie, ale cieszę się, w Ostrowie jestem od 4,5 roku i mamy praktycznie dwie schole, dziecięcą i dorosłą. W dziecięcej są dzieci do szkoły podstawowej, natomiast w schole dorosłych są już osoby albo niezamężne, nieżonate, lub już z dziećmi, a więc młode małżeństwa. I przyjęliśmy, że właśnie jak z tej dziecięcej są maksymalnie do 8 klasy i przechodzą do tej dużej scholi. Oczywiście, znowu, to nie jest wytłumaczenie, ale utrudnimy nam próby, przerwał rytm właśnie ta sytuacja epidemii. I one śpiewają teraz przy epidemii raz w miesiącu. Dalej, za chwilkę mam odpust Królowej Polski i zaprosiłem po raz kolejny już w mojej parafii zespół kantu z Leszna. To jest taki półprofesjonalny zespół, śpiewali ci ludzie ze sobą, natomiast dyrygent jest po Akademii Muzycznej w klasie dyrygentury. Tu będą akurat pieśni maryjne, ale też oni śpiewali u mnie na przykład taki Misterium 14 stacji Drogi Krzyżowych i tak dalej, i tak dalej. Organizuję, pomimo że żadnych ani złotówki, ani jednego euro nie miałem dotacji, koncerty organowe i koncerty muzyki kameralnej, a więc organy, śpiew. Mam instrument 18-wieczny, może 19-wieczny, nie możemy jeszcze ustalić, 18-głosowy mechaniczny. W okresie epidemii, w pierwszej fazie, w tej całej pustce udało mi się znaleźć instrument z organmistrzem z Holandii, 5-głosowy, czyli mam w moim kościele dwa instrumenty. Obydwa mechaniczne, duży i mały w prezbiterium. Na małym gra młody 18-letni organista, taki talent, który w Ostrowie wykryłem, jeszcze diament do szlifowania i gra na, podczas liturgii codziennych. Piękne brzmienie, 5 głosów, w tym jeden oczywiście pedał, niepodwieszany głos, tylko realny, bo często przy tych instrumentach małych, pozytywach się wykorzystuje przy pedale czy dźwiękach nożnych właśnie dźwięki z manuałów, a ten ma osobny i 18-głosowy. Moim marzeniem jest koncert na 2 instrumenty w jednym koncercie. Ten instrument mały zrobił niesamowitą furorę, dlatego że pierwszy raz ludzie wiedzą, mając instrument u góry, zobaczyli, jak wygląda ten prawdziwy organy na dole. Tłumacząc im, że ten mały to jest właśnie miniatura tego dużego. I mam kilka osób, które codziennie albo co któryś dzień przychodzi ćwiczyć na tym instrumencie. Plus tych słuchaczy ze studium organistowskiego, które znam, bo od strony administracyjnej, ekonomicznej prowadzę studium organistowskie, więc ćwiczą. Ma taki wymiar też, powiedzmy misyjno-muzyczny to.
No to może będzie okazja, księże Zbyszku, zorganizować koncert właśnie organowy na bazie prac ojca profesora Nawrota.
Jestem otwarty, już on, się deklaruję.
Tak, on bardzo chce przyjechać do Kalisza, czuje tutaj wobec nas pewien dług wdzięczności, dobrze się czuje w naszym środowisku. Tak na marginesie mówiąc, bardzo mu smakuje polski tatar i o tym zawsze marzy, ale właśnie zaproponował, że chciałby...
Moja gospodyni robi bardzo dobry.
Aha, chciałby właśnie coś dać Kaliszowi, tutaj czy temu środowisku i mówi, że może z chórem będzie trudno, ale właśnie z organami, ewentualnie solista, jeden czy dwie osoby i to taka perspektywa rysowałaby się na późniejszą jesień tego roku, jakby wszystko dobrze poszło.
Jestem otwarty.
Ja tutaj chciałbym podziękować bardzo księdzu profesorowi Piotrowi Nawrotowi za to, że wszedł tutaj w kontakt z naszą rzeczywistością kaliską. I szczerze mówiąc, jestem, troszeczkę się czuję taki przytłoczony jego wielkością i tym wszystkim, co on reprezentuje. I do tej pory nie mogę uwierzyć, że mamy taki fenomen wśród siebie, który tak zaraża nas pięknem muzyki i zaraża nas tym całym dobrem, które z tego wszystkiego może wyniknąć i chce nas tym wszystkim ubogacić. A więc ja tutaj wyrażam z całego swojego serca gratulacje i podziękowania dla księdza Piotra Nawrota, ale również i dla księdza Darka Kwiatkowskiego, bo wiem, że tutaj dzięki ich osobistej przyjaźni wytworzyły się te relacje i ksiądz profesor Kwiatkowski też stworzył możliwość i przestrzeń, w której mógł tutaj u nas zaistnieć ksiądz profesor Nawrot. A więc obydwu wam bardzo, bardzo naprawdę dziękuję i wyrażam swoją wdzięczność, bo dla mnie to była taka delektacja w niesamowitej uczcie.
Tutaj może jeszcze, żeby dopowiedzieć, też jeśli to jesteśmy przy podziękowaniach, to dla księdza Zbyszka, który był całym sercem przy organizacji konferencji o inkulturacji, i ksiądz Włodek Guzik, który był pomysłodawcą tego koncertu. I można powiedzieć, pierwsza idea to był koncert, a potem zrodziła się idea, żeby dodać do tego konferencję. Dzisiaj nie ma z nami księdza Włodka, bo ma tam, powiedzmy, jakieś kłopoty zdrowotne chwilowe, ale tutaj wielka jego zasługa i jego fundacji mocni miłością.
Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, chciałoby się dalej słuchać tych pięknych opowieści na temat muzyki. Myślę, że może to jest zbyt proste zakończenie audycji, ale na pewno muzyka łączy ludzi, rozszerza horyzonty, pobudza naszą wyobraźnię. Tak sobie myślę, że tematem naszego spotkania, naszej rozmowy, naszych rozważań była muzyka barokowa z misji jezuickich i katedr w Ameryce Hiszpańskiej. Tam się przenieśliśmy, ale gdzie my dzisiaj nie byliśmy podczas tej naszej rozmowy? I w Argentynie, i w Brąszewicach, i w Brazylii. To malownicze opowiadanie księdza Sylwestra, takie pełne porównań, to pobudza naszą wyobraźnię. Myślę, że wiele mamy do zrobienia i dzisiaj też chylimy czoło temu, co udało się dokonać właśnie tam w Ameryce Hiszpańskiej. Dziękuję księżom za przybycie, za rozmowę. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli ksiądz profesor, doktor habilitowany Dariusz Kwiatkowski, ksiądz prałat doktor Zbigniew Cieślak oraz ksiądz Sylwester Sowizdżał. Dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.